Fala, Bogo! Chciałbym wam opowiedzieć bardzo starą historię sprzed wielu lat. Ona wydarzyła się w 1077 roku. Wtedy trwał spór o inwestyturę, najprościej mówiąc o władzę. Kto ma rządzić w świecie? Czy papież, czy cesarz? I w tym sporze wziął górę papież, także cesarz Henryk IV musiał się ukorzyć i wybrać się we Włosienicy do zamku w Canosie, gdzie rezydował papież, i tam na śniegu, boso, we Włosienicy stał przed bramą zamku, która była zamknięta przez 3 dni. Po 3 dniach został wpuszczony do środka i to pozwoliło cesarzowi ocalić tron. Uniżył się, został, można powiedzieć, poniżony przez papieża, ale osiągnął cel. Mógł dalej rządzić jako cesarz. Dzisiaj chciałbym mówić, bracia i siostry, o pokucie. Pokuta nam się kojarzy zwykle z karą. Nie wiem, czy słusznie. Dla mnie pokuta to jest moralna odnowa spowodowana żalem. Jeśli przyglądnąć się zagadnieniu pokuty, to Biblia nie zna żadnego szczególnego słowa, które odpowiadałoby naszemu pojęciu pokuty, przez które rozumie się zewnętrzne czynności towarzyszące nawróceniu. W Starym Testamencie za akty pokutne uważa się publiczne i prywatne wyznawanie grzechów i modlitwę, a także płacz, post, rozdzieranie szat, osypywanie głowy popiołem albo siedzenie w popiele. Mówi się też o dawaniu jałmużny, aby uzyskać przebaczenie win. W obliczu wielkich katastrof nakazywano, ogłaszano dni pokuty. Pokuty dla całego ludu, uważając, że właśnie jego grzechy są przyczyną narodowych nieszczęść. Prorocy stale upominali, zewnętrznej pokucie towarzyszyła wewnętrzna postawa nawrócenia. To są takie wiadomości słownikowe, encyklopedyczne, które myślę dzisiaj pomogą nam w rozważaniu tematu pokuty. Dla mnie pokuta to jest taki wstęp do nawrócenia. W Starym Testamencie dbano o rzeczy te zewnętrzne, więc pokuta była związana z różnymi czynnościami, które wykonywano na zewnątrz. I kiedy Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej i zastali zburzoną Jerozolimę, widzieli ten dramat upadku tego narodu, wtedy pojawił się w Izraelu post. Wielcy przywódcy tamtych czasów, Nehemiasz, Ezdrasz, właśnie propagowali post w takiej trudnej chwili. Post związany z pokutą. Księdze Nehemiasza w 9 rozdziale, w 1 wierszu jest napisane: a 24 dnia tego miesiąca zgromadzili się synowie izraelscy, poszcząc, odziani w wory pokutne oraz z głowami posypanymi ziemią. A więc tak uzewnętrzniali pokutę. Pokutę w tamtych czasach. To było związane również z płaczem, to było związane z wyznawaniem grzechów, to było związane również z słuchaniem Słowa Bożego, z wielką bojaźnią i trwogą. Wtedy możemy mówić o pokucie w Starym Testamencie. Nowy Testament poświęca niewiele uwagi zewnętrznym oznakom nawrócenia. Wprawdzie mówi o żalu za popełnione grzechy jako zewnętrznym znaku nawrócenia, o wyznawaniu grzechów, ale akcent kładzie na samo nawrócenie, a więc przyjęcie takiej postawy, która odpowiada woli Bożej i której owocami są dobre czyny okazywane ludziom. Kiedy przyglądniemy się Panu Jezusowi, to On mówi do Izraelczyków o pokucie. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 20 wierszu, wtedy zaczął grozić miastom, których dokonało się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały. Więc Jezus oczekiwał nie zachwytów nad tym, co głosił, co czynił poprzez rozliczne cuda, ale oczekiwał od ludzi głębokiej wewnętrznej przemiany. Dlatego bardzo mocne słowa używa tutaj w stosunku do miast izraelskich. Powiada dalej w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 32 wiersz. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Żydzi dobrze znali historię Jonasza. To był bardzo dziwny prorok. To był taki prorok, co nie słuchał Pana. Wiecie, jak mu Pan polecił, że ma iść do Niniwy, to on zrobił całkiem coś na odwrót. Wybrał się statkiem w podróż w zupełnie przeciwnym kierunku, żeby nie dotrzeć do Niniwy. Ale wiecie, Bóg zesłał burzę, a potem wielką rybę i koniec w końcu Jonasz znalazł się u bram Niniwy. I też to jego poselstwo było takie minimalistyczne, byśmy powiedzieli, jeśli chodzi o kazanie dla miasta, które miałoby pokutować. Jonasz po prostu mówił im: pokutujcie, bo za 40 dni nie będzie Niniwy. Nic specjalnego nie mówił tam więcej. Ale ludzie w tym mieście byli poruszeni i zaczęli pokutować. I tam była totalna pokuta, bo tam nie tylko ludzie w Niniwie pokutowali, ale również zwierzęta. Wszystko, co żyje, pokutuje w Niniwie. Zmieniają drogi swojego życia, decydują się na zmianę, odwracają się od swoich grzechów I Bóg ku niezadowoleniu Jonasza przychyla się do tej pokuty i Niniwa jest uleczona. Niniwa jest zbawiona. Gniew Boży nie zostaje wylany na to miasto z powodu pokuty, którą czynili mieszkańcy Niniwy. Jonasz był patriotą i wiedział, że Niniwa, stolica wielkiego wroga izraelskiego, powinna być zniszczona, a nie żeby ocalała i to jeszcze Bóg izraelski chronił Niniwę. Dlatego też ta postawa jego taka dziwna. Też pamiętamy z księgi Jonasza, że Pan Bóg też zrobił porządek z Jonaszem. Pamiętacie, jak był pod tym krzewem, a tu Pan Bóg posłał robaka, który podgryzł korzeń i krzew rycynusu usech. I Jonasz musiał bardzo z tego powodu być zawiedziony, że nie dość, że Niniwa uratowana, to on jeszcze zamiast odpoczywać musi w skwarze słońca pod zeschniętym krzewem przebywać. Oj, kochani, to pokuta, która przynosi skutek, pokuta Niniwy. Pokuta, jeśli miałbym powiedzieć, użyć jakiegoś słowa adekwatnego, to powiedziałbym, że to żal, skrucha, które prowadzą do nawrócenia. Tak mówiąc kolokwialnie o pokucie, to ona oznacza ni więcej, ni mniej jak przyjście po rozum do głowy. Ktoś, kto pokutuje, ktoś, kto nawraca się, najpierw przychodzi po rozum do głowy i zdaje sobie sprawę z tego, że tak dalej żyć nie można, bo to życie do niczego dobrego nie doprowadzi. Dlatego idzie po rozum do głowy i mówi: nie, nie, ja muszę zawrócić, ja muszę się nawrócić. I takim wstępem do nawrócenia jest właśnie pokuta. My, moi drodzy, uwielbiamy być aktorami. Uwielbiamy grać kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. A najlepiej nam idzie udawanie wierzących. Ktoś dłuższy czas pochodzi do zboru, poogląda, poprzygląda się poszczególnym zachowaniom ludzi w zborze, to jest w stanie naśladować ich w zewnętrzny sposób. To, jak oni się zachowują. Nauczy się też tej nomenklatury biblijnej, którą my się zwykle posługujemy. No i tak jak usiądzie w ławce, w zborze, no to nikt nie powie, że to człowiek niewierzący. On się zachowuje tak jak my wszyscy. Ale pokuta jest skierowana na takie właśnie zachowania. Pokuta to wezwanie skierowane do wewnętrznego człowieka. To wszystko, co jest zawarte w pokucie, ma prowadzić człowieka do nawrócenia, do przyjścia po rozum do głowy i zawrócenia ze złej drogi, dokonania zmiany w swoim życiu. Na tym to polega. I to jest bardzo ważna nauka, jeśli chodzi o naukę o odwróceniu się od martwych uczynków. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, tam jest wymienione kilka ważnych nauk, które w tej początkowej fazie nawrócenia się człowieka, stania się chrześcijaninem, on powinien znać te nauki. On powinien się zastosować się do tych nauk i jedną z tych nauk jest nauka o odwróceniu się od martwych uczynków. A więc to, co uzewnętrznia ktoś, to, co ktoś robi na pokaz, to, co ktoś udaje, żeby być zauważony jako chrześcijanin i posługuje się różnymi czynami, różne akcje organizuje. Zobacz, jaki to jest widocznie głęboko wierzący człowiek, skoro on to i tamto zrobił, tej pomógł. No, wspaniale. Ale bracia i siostry, Słowo Boże uczy nas, że nasze uczynki mają pochodzić z głębokiej wewnętrznej naszej przemiany. Głęboka przemiana dotyczy naszego wnętrza duchowego. I tam ma się pojawić ta chęć dobrego czynienia. To ma być wynik wewnętrznej, głębokiej przemiany poprzez wiarę. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Pokuta od martwych uczynków to znaczy od czegoś, co robimy na zewnątrz. Nie mamy się chlubić takimi rzeczami. Nie udawaj, ale wejrzyj w swoje serce. To podobna historia, jak Pan Jezus zachęca swoich słuchaczy, aby wejrzeli przede wszystkim w siebie i wzywa do pokuty całe miasta w Izraelu. Czy one pokutowały? No nie za bardzo. Dzisiaj wiele mówi się o przebudzeniu, ale czy coś się dzieje w tej sprawie, jeśli chodzi o życie duchowe ludzi? To są, myślę, tematy do przemyślenia. To są tematy do zastanowienia się nad tym wszystkim. A więc pokuta to żal, skrucha, które prowadzą do nawrócenia. I teraz, jeśli my już wiemy, dzięki przykazaniom, z czego my się mamy nawracać w naszym życiu, to możemy przystąpić do pokuty. I mamy świadomość tego, co jest dobre, a co potrzebuje jeszcze naprawy. Dlatego dzisiaj chciałbym zadać takie pytanie, myślę, bardzo ważne dla każdego z nas. Wobec tego, że my oddaliśmy życie Jezusowi i dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma żadnego potępienia, czytamy w liście do Rzymian. Czy my mamy przejść do porządku dziennego nad grzechem w naszym życiu? Chcę powiedzieć chwileczkę, to już przebrzmiała sprawa. Ja się pomodliłem, przyjąłem Jezusa do swojego życia. To już jest wystarczający powód, żebym sobie dał spokój z jakimikolwiek grzechami. Jezus umarł za moje grzechy, sprawa jest rozwiązana. Amen. Jezus umarł, powiem ci więcej, za grzechy całego świata, nie tylko za twój grzech i za mój grzech. Nie tylko za grzechy zborowników, ale umarł za grzechy całego świata. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Alleluja Panu! Chwała za Jego wybawienie! To jest nadzieja dla grzesznika. To jest nadzieja dla człowieka. Ale pozwólcie, bracia i siostry, że zadam pytanie wobec tego wszystkiego. czy chrześcijanin powinien pokutować? Czy chrześcijanin powinien pokutować? Ja przygotowałem tekst, który jest odpowiedzią, myślę, dobrą na to pytanie. Pytanie, czy chrześcijanin powinien pokutować? Ten tekst jest zapisany w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, 21 werset. Apostoł Paweł powiada: obawiam się, gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, przeteczeństwa, rozwiązłości, których się dopuścili. No widać, że apostoł Paweł bardzo serio traktował ten temat, temat pokuty. I czuł się nawet upokorzony z powodu tego, że głosił im Chrystusa, Wybawiciela. I oni chętnie nawet na to przystali w Koryncie. Ale okazało się, że poza uwierzeniem ich życie się nie zmieniło, jeśli chodzi o ich postępowanie. Apostoł Paweł musiał zacząć ubolewać nad tą sytuacją. Zresztą w pierwszym liście do Koryntian są tam nazwy powymieniani ci, czy te sytuacje opisane, o których tutaj on wspomina w tym zdaniu, które wam przed chwilą przeczytałem. Ale zwróćcie uwagę, ktoś może powiedzieć, no wiesz, to tam może była jedna czy dwie osoby takie w zborze. Ale popatrzcie, co tu jest napisane. Będę musiał ubolewać nad dwoma osobami w zborze. Tak? Tam jest napisane nad wieloma. Czyli, że to musiał być problem całego zboru. To nie była jedna, dwie czy trzy osoby. Ale to było sporo osób w zborze, które miały nieuporządkowane życie swoje duchowe. I dlatego apostoł mówi o pewnym upokorzeniu, upokorzeniu jego przede wszystkim, że takie rzeczy dzieją się w zborze Jezusa Chrystusa, którego on jest współzałożycielem. Myślę, że to bardzo przeżywał i ubolewał nad wieloma z tych, którzy kiedyś popełnili grzechy. Ale w żaden sposób się do tego nie przyznawali, w żaden sposób nie czynili pokuty. Pokuta polega na tym, między innymi, że wyznajemy grzechy i odwracamy się od tych grzechów. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, jeśli te grzechy wyznajemy. A jeśli ktoś nie wyznaje grzechów, to znaczy, że on się nie przyznaje do nich. Uważa, że to wszystko jest w porządku. Najważniejsze, żebyś wiarę miał. Uwierz w Jezusa. Wszystko załatwione. Ubolewał nad wieloma, którzy popełnili grzechy. I on mówi, i do dziś, a więc to już jakiś długi okres czasu, te listy Pawła apostoła powstały kilka lat po założeniu zboru. A więc zakładam, że ci ludzie już od kilku lat byli w zborze. I pisze do nich, do dziś jeszcze nie odpokutowali za grzechy, których się dopuścili. A więc mówi o pokucie do wierzących ludzi. Mówi do wielu z wierzących ludzi w zborze w Koryncie. Jan apostoł w swoim liście pisze: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Do wierzących ludzi pisze, do świętych pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest ubłaganiem za nasze grzechy. A nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Jezus jest ubłaganiem za grzechy całej ludzkości. I dlatego człowiek wierzący powinien naprawdę cenić sobie zbawienie w Jezusie Chrystusie, Jego wyjątkowość i tą wielką łaskę, że mogłeś się na nowo narodzić dzięki Jezusowi Chrystusowi. Twoje winy są zmazane. Masz orędownika, jeśli popełnisz grzech. Nie musisz udawać świętego, ale możesz się pomodlić, powiedzieć: Panie Jezu, znowu zwymyślałem tą moją żonę i jest mi wstyd za to. Idę ją przeprosić, prosić o przebaczenie. Nie chcę tak żyć dalej. Albo możesz dalej chodzić i udawać, że się nic nie stało. Ja ci jeszcze pokażę następnym razem, to dopiero zobaczysz. Bracia i siostry, Jan pisze: jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. A więc w samym centrum nieba, tam gdzie jest tron, tam oręduje Jezus Chrystus za nas. I On może orędować ze względu na to, że On jest sprawiedliwy. Nie znaleziono u Niego żadnego grzechu. Na tym polega Jego sprawiedliwość. Dlatego On może być zastąpieniem nas, którzy niestety grzechy popełniliśmy. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze. A więc Jezus, Panie Jezu, błagam Cię, zmiłuj się, wejrzyj na mnie, popatrz na tą rzecz, nie radzę sobie z tym. Co zrobić, jak nie radzi sobie ktoś z grzechem? Jakub pisze pod koniec swojego listu: wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Jak my to rozumiemy? Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Rozumiemy to w ten sposób, że jak jest taki grzech trudny, z którym się borykam od dłuższego czasu i nie udaje mi się tej sprawy załatwić, to wtedy wyznajemy grzechy komuś z braci czy sióstr w zborze. Idę nie do tego czy do tej, która jest najbardziej plotkawa w zborze, ale idę do kogoś, do kogo mam zaufanie. Wiem, że jak mu powiem, to on nikomu nie powtórzy. A nawet jakby powtórzył, to korona z głowy mi nie spadnie. Bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały. No co udawać, że ktoś jest bez grzechu? Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I wtedy idę do takiego brata i mówię mu: bracie kochany, od dłuższego czasu nie radzę sobie z tym i z tym w moim życiu. A wiele może modlitwa sprawiedliwego. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu Jezusa, Tam Jezus jest między nimi. Ta modlitwa jest mocniejsza, jak się modli jeden, a jeszcze mocniejsza jest, gdy się modli dwóch albo trzech. I możesz poprosić, bracie, módl się ze mną o tą sprawę. Zabiegaj razem. Ustalmy to przed Panem, że będziemy się o to razem modlić. Pomóż mi. I wtedy ten brat, wierzący człowiek, staje w modlitwie. Może nawet i w poście. I modli się ze mną, czy z tobą w takiej sytuacji. Na tym polega, wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, żeby ten problem mógł być rozwiązany po Bożemu. My dzisiaj dużo mówimy o przebudzeniu w naszym kraju, ale przebudzenia mają to do siebie, że one przeważnie zaczynają się od pokuty i od modlitwy. I jeśli chcecie naprawdę przebudzenia w Polsce, naprawdę przebudzenia w Żywcu, to najpierw pomyślcie o modlitwie i o pokucie. Bo przeważnie od tego zaczyna się duchowe ożywienie. I ono najpierw musi się stać w naszym sercu. Musimy przyjść po rozum do głowy i przestać udawać. Zastosować naukę o odwróceniu od martwych uczynków i zacząć służyć Bogu tym, co naprawdę wychodzi z naszego serca, z naszej głębi, z naszego przeżywania osobistej społeczności z Chrystusem. Życzę wam, bracia i siostry, pokory i uniżenia w tym temacie pokuty. A zobaczycie, że Pan was swego czasu wywyższy. Nie ktoś ze zboru was wywyższy, ale Pan was wywyższy. Ja zawsze liczę na Boże wywyższenie, bo z ludźmi to różnie bywa. Jezus jest Panem. Alleluja! Oddajmy Panu chwałę. Przyjdźmy przed Jego oblicze. Pan jest dobry. Niech będzie błogosławione Jego imię w tym zgromadzeniu. Alleluja.